Drodzy bracia, drogie siostry, wszyscy przyjaciele, witam was, pokój wam. Mam okazję z tego miejsca podziękować za takie pozdrowienia, które zawsze jak w te strony jadę, to zawsze bardzo dużo pozdrowień później przekazuję do wszystkich tam w Bydgoszczy. Często to są osobiste pozdrowienia, także jest to bardzo miłe. I ci wszyscy bracia i siostry z Bydgoszczy, których już tak pojedynczo nie będę wymieniał, no to oni wszyscy was serdecznie pozdrawiają. Przy okazji właśnie szczególnie do tych wszystkich pozdrawiających i do całej reszty, no taka sprawa, że w październiku jest szansa, że się zobaczymy na żywo, tak? Z tymi braćmi. Nie wszyscy z nich mogą przyjechać daleko w te strony. Ale ci, którzy mogą przyjechać w tamte, no to mogą złożyć już taką osobistą wizytę, nie tylko przez pozdrowienia. Także zacząłem od reklamy spotkania 6 do 8 października w Bydgoszczy. Więcej informacji będzie też na stronie naszego zboru i w innych jeszcze miejscach. Moja ta miłość do braci jest też na próbie, można powiedzieć, bo najczęściej się cieszę, kiedy braciom jest ciepło, kiedy są najedzeni, ale dzisiaj to mam pewne wątpliwości w tej sprawie. No i jeszcze zanim temat, to jeszcze może z dzisiejszego poranka. Dzisiaj z bratem Leszkiem w samochodzie rozmawialiśmy i brat przypomniał, że taki wykład miałem, żebyśmy patrzyli w górę, żebyśmy patrzyli na niebo, żebyśmy szukali tam no, tej boskiej potęgi, boskiego majestatu. A dzisiaj temat patrz na wszystko z góry. Patrz na wszystko z góry. Będę się pewnie musiał trochę tłumaczyć, czemu taki temat, ale pomoże mi w tym jedna taka krótka historia. Może znacie braterstwo Corrie ten Boom. To taka holenderska chrześcijanka. O niej sporo jest w książce Bezpieczna kryjówka. Cała ta rodzina w czasie wojny ukrywała osoby właśnie żydowskiego pochodzenia. Są sprawiedliwymi wśród narodów świata. Corrie później trafiła do obozu, gdzie też różne prześladowania znosiła, ale też zachowywała tą wiarę tego ducha, którym później dzieliła się po wojnie z wieloma osobami. Druga postać, która będzie w tej krótkiej historii, to brat Andrzej. Nie wiem, czy jest znany, albo brother Andrew. To jest założyciel organizacji Open Doors. I ta organizacja działała i działa do tej pory na rzecz, no właśnie, otwierania drzwi. Tam, gdzie były zamknięte drzwi dla Biblii, tam oni udzielali się i te Biblie starali się tam dostarczyć. W dawniejszych latach Związek Radziecki szczególnie, obecnie kraje arabskie, też kraje bliskiego, dalekiego wschodu także. No i kiedy brat Andrzej pytał Corrie, bo Corrie była od niego kilkadziesiąt lat starsza, opowiadał jej o swoich doświadczeniach właśnie jako prowadzący tę pracę, o swoich trudnościach, problemach, to Corrie powiedziała mu: zatrzymaj się, zaczekaj. I mówi: Andrzej, nie przestawaj patrzeć w dół. I go to bardzo zaskoczyło. Pomyślał sobie w pierwszej chwili, no tak, starsza siostra, ona może przekręciła, i postanowił dopytać. Mówi: Corrie, chyba chodziło ci o to, że mam nie przestawać patrzeć w górę, wypatrywać tej Bożej łaski, Bożej pomocy. Corrie mówi: to też, ale mi chodzi o coś innego. Nie przestawaj patrzeć w dół, patrz na świat z boskiej perspektywy. Patrz na świat tak, jak patrzy Bóg. No bo wszystko jest sprawą perspektywy. Są dwie takie podstawowe perspektywy. Jedna to jest ta nasza, z którą się rodzimy, którą już w sobie mamy. My się tego nie uczymy, po prostu pewne myśli przychodzą i one są, wynikają po prostu z tego, że są nam wrodzone. Taka obserwacja świata, jaką mamy, taka jest naszą ludzką. Druga perspektywa jest trudniejsza, bo to jest perspektywa boska. Czyli z tym nie można się urodzić. To jest coś, co się nabywa przez wiarę, Ta boska perspektywa powstaje, kiedy różne takie doświadczenia życiowe przyjmujemy no, w świetle naszej żywej, ufnej wiary w Boga. Że skoro dzieje się tak czy inaczej, to jest w tym też Boża ręka, że Bóg wszystko widzi i na pewno chce mi dać to, co najlepsze dla mojego duchowego wzrostu. Także nie mówimy tylko o takich opiniach, że mam na dany temat taką opinię. Tutaj chodzi o punkt widzenia jako całą perspektywę oglądania rzeczywistości, wszystkiego, co nas otacza. I kiedy przychodzą w naszym życiu różne wstrząsy, trudności, doświadczenia, no to ta ziemska perspektywa w końcu nie wystarcza. No bo jeżeli wszystko idzie przeciwko nam, jeżeli nie widzimy po ziemsku żadnych powodów do radości, do nadziei, no to dochodzimy do ściany, po której już nic dalej nie ma. Ale zawsze jest jeszcze Bóg. I ta boska perspektywa pozwala spojrzeć poza, wypatrzeć rzeczy, które nie są widzialne dla ludzkiego oka. Bardzo dobry przykład, który otrzymaliśmy no dzięki temu, że spełniają się proroctwa. Spełnia się proroctwo o rozmnożeniu umiejętności i możemy polecieć samolotem. No i kiedy lecimy samolotem, to nasza perspektywa się zmienia. To, co tu jest takie wielkie, jeżeli to są jakieś korporacje, firmy, w których pracujemy, szkoły, kościoły, szpitale, to wszystko jest z naszej perspektywy bardzo wielkie. Ale z boskiej, czy raczej z tej samolotowej w tym momencie, tak popatrzymy, no to są małe pudełeczka, które stoją i po prostu nie jest to tak wielkie i nie jest to tak jakby nieskończone, jak wydawałoby się nam z ziemi. I Bóg w sensie duchowym posiada taką właśnie perspektywę. On ma taki widok i co więcej chce się z nami podzielić swoją perspektywą. Odszukajmy Psalm 102, werset 20. Psalm 102, werset 20. Ja akurat z przekładu dosłownego będę cytował, a czasami też z innych. Gdyż Pan spojrzał ze swej świętej wysokości, Jahwe z niebios przyjrzał się ziemi. I jeszcze przekład toruński, ten fragment oddaje troszkę inaczej. On tam wspomina, Jahwe spojrzał w dół z nieba na ziemię. Więc jest to ta perspektywa no, patrzenia w dół. Tu mamy jakby powód, dlaczego taki temat wybrałem. W psalmie 113, w wersetach 4 do 6, psalmista powraca do tej myśli. I tam czytamy, ponad wszystkie narody wywyższony jest Jahwe, ponad niebiosa Jego chwała. Któż jest jak Jahwe, nasz Bóg, który zasiada na wysokościach i patrzy w dół, na niebo i na ziemię. Więc boska perspektywa patrzy na wszystkie sprawy w dół, w znaczeniu ze wysokości swojego majestatu, ze swojej no, niespożytej, wszechogarniającej mocy, mądrości, że nic Boga nie przeraża, nic nie jest większe niż Bóg. Bóg po prostu jest ponad wszystkim, a dla nas ważne jest to, że otrzymujemy też w psalmie zapewnienie pewne. Psalm 118, werset 7. Psalm 118, werset 7. Jahwe jest przy mnie jako moje wsparcie. Nie boję się, co mi może uczynić człowiek. Przeczytałem 6. Jahwe jest przy mnie, nie boję się, co może mi uczynić człowiek. I w 7. Jahwe jest przy mnie jako moje wsparcie. I to ja spojrzę z góry na tych, którzy mnie nienawidzą. Inny przykład, patrzę więc z góry na moich wrogów. No oczywiście, gdybyśmy w ten sposób przyjęli te lekcje jako dosłowną myśl, że na naszych teraz nieprzyjaciół mamy z góry patrzeć, a to zrobilibyśmy złą lekcję. Bo to nie jest lekcja, której ja chcę tutaj uczyć, tylko Słowo Boże poucza nas, że naszych nieprzyjaciół mamy miłować. Ale że mamy takich nieprzyjaciół, których wolno nam nienawidzić i niszczyć. No i ci nieprzyjaciele, których możemy nienawidzieć i niszczyć, no to oni sobie mieszkają w nas samych. w naszych umysłach, w naszych sercach. Tacy nieprzyjaciele to jest właśnie grzeszność, błądzenie, światowość, samolubstwo. To jest czasami nasze tchórzostwo, kiedy się boimy czegoś. To jest czasami nasza skłonność, żeby dzielić, a nie łączyć. To jest czasami nasze sekciarstwo i wiele rzeczy w nas, które mamy zwalczać. I tak jak po prostu potężny wojownik staje nad swoim wrogiem, którego pokonał, to my mamy obietnicę, że z Bożą pomocą tak będziemy mogli stawać nad naszymi nieprzyjaciółmi w nas samych. I te dwa sposoby myślenia możemy nazwać tak, jak nazwał to brat Ślipek w swoim wykładzie. Nazwał je litera i duch. Jedno widzenie to widzenie literą, a drugie duchem. Drugi list do Koryntian, rozdział 3, werset 4-6. Drugi do Koryntian, rozdział 3, wersety 4-6. Taką zatem mamy ufność przez Chrystusa względem Boga. Nie, że sami jesteśmy zdolni przedsięwziąć coś jakby z samych siebie, lecz nasza zdolność jest z Boga, który też uzdolnił nas do bycia sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, gdyż litera zabija, duch zaś ożywia. No i tutaj mamy dwie wizje, wizję litery i ducha. Przenosimy się w czasy Pana Jezusa i gdzie byśmy szukali tej litery? No na pewno litera to właśnie ten formalny judaizm. Ten judaizm, który ma swoje różne stronnictwa, w których są faryzeusze, są saduceusze, są uczeni w piśmie, są po prostu różne podziały. Jest próba trzymania się prawa w sposób właśnie taki formalny, taki bezduszny. Taki, że z powodu naszego ziemskiego patrzenia my sobie wybieramy czasami te fragmenty tego prawa, które są jakby po naszej stronie i one, podtrzymujemy je. Inne, jakbyśmy ich nie widzieli. I druga perspektywa, duchowa, no czyli niebiańskie patrzenie. Niebiańskie patrzenie, no to jest sam Zbawiciel, Jezus Chrystus. On przyszedł po to, żeby pokazać, jak żyć blisko Boga. On przyszedł po to, żeby odkupić Adama i cały rodzaj ludzki. Ale On przyszedł, żeby rzeczywiście pokazać, że prawo jest dobre, ale trzeba duchowo patrzeć na tę sprawę. Trzeba spojrzeć na siebie jako tego, który potrzebuje tej zmiany w swoim własnym usposobieniu. No i czego nie daje litera, a co daje duch? Duch daje moc do wykonania tego. Pan Jezus przyszedł, dając siłę, którą możemy czerpać. Możemy czerpać bezpośrednio z nieba, od Boga. Możemy mieć kontakt z Bogiem. Nasza modlitwa nie jest formalnym wypowiadaniem słów, ale mamy rzeczywiste źródło energii, do którego możemy się zawsze odwoływać. Tylko pytanie, kogo ten duch pociągał i kogo ten duch pociąga dzisiaj? Jak to było za czasów Ewangelii? Ewangelia Marka, rozdział 2, wersety 16 i 17. Ewangelia Marka, rozdział 2, wersety 16 i 17. A gdy znawcy prawa spośród faryzeuszów zobaczyli, że jada z grzesznikami, a zwłaszcza celnikami, mówili jego uczniom, dlaczego je z celnikami i z innymi grzesznikami? Gdy Jezus to usłyszał, powiedział im, nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy mają się źle. Nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, lecz grzeszników. I tutaj jest sedno jakby tego, kogo będzie pociągał ten duch. Duch będzie pociągał tego, kto uzna siebie za chorego, za tego potrzebującego, któremu brakuje czegoś i który u Jezusa chce to znaleźć dla siebie. Takim kimś był apostoł Piotr przyszły, kiedy jeszcze jako Szymon Piotr doświadczył rzeczy no niezwykłej, doświadczył cudu. Widział cudowny połów ryb, który po ludzku nie mógł się wydarzyć, no a jednak widział, że się wydarzył. I widział tego, który przyszedł od Boga i który dokonał tego cudu. A więc był to Boży posłaniec, ktoś niezwykły, ktoś sprawiedliwy. I jaka była reakcja Piotra, a wtedy jeszcze Szymona, na tego sprawiedliwego? Ewangelia Łukasza, rozdział 5, werset 8. Łukasza 5, 8. Gdy Szymon Piotr to zobaczył, przypadł do kolan Jezusa i powiedział: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Ani Pan nie odszedł od niego, tylko go ustanowił swoim apostołem, ani on nie pragnął tego, żeby Pan odszedł. Tylko on był świadomy takiego swojego upadku, takiej swojej grzeszności, że po ludzku niemożliwe. Po prostu nie da się, żeby takie dwie jednostki się miały zejść z sobą. Jak on i wielki od Boga posłany człowiek Jezus, jak wtedy na pewno go postrzegał. No ale został przyjęty i dostał moc z góry pochodzącą, aby zmienić siebie, aby stawać się właśnie naśladowcą Jezusa. Bo prawda do serca przyjęta może zmienić życie. Prawda przyjęta tylko do głowy nie zmienia niczego, a nawet szkodzi. Jak to jednak po ludzku wyglądało w tamtych czasach? No, po ludzku to tak pięknie nie wyglądały te pierwsze społeczności apostolskie i tych, którzy zgromadzili się wtedy, bo przecież w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale pierwszym, w wersecie 26, mamy bardzo jasną informację, że nie był to najpiękniejszy widok, którego spodziewałby się świat po Królestwie Bożym, po tym, którzy są przedstawicielami tego Królestwa na ziemi. Czytamy pierwszy do Koryntian 1:26. Bo przyjrzyjcie się waszemu powołaniu, bracia, że niewielu wśród was mądrych według ciała, niewielu wpływowych, niewielu szlachetnie urodzonych. Ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co u świata niskiego, co wzgardzone, wybrał Bóg, to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unieważnić, tak, aby żadne ciało nie chlubiło się przed Bogiem. Jakby apostoł Jakub jeszcze coś tu ważnego dodaje do tej myśli. Apostoł Jakub w swoim liście, w rozdziale 2, wersecie 5, dodaje, że Jakuba 2:5. Posłuchajcie, bracia moi ukochani, czy Bóg nie wybrał ubogich w tym świecie, a bogatych w wierze i przez to dziedziców królestwa, które obiecał tym, którzy go kochają? Czyli powodem wyboru nie było to, że ktoś był biedny. Czasem my będąc biedni, czy będąc jakoś niższego rodu, też mamy skłonność do pychy, tak jak osoby wyższego rodu. Bo czasami nam się wydaje, że może z tego powodu, że nas, że my tacy mali, to nas Bóg bardziej jakoś ceni. Ale Bóg patrzy z innej perspektywy. Czy jest w umyśle, w sercu człowieka jakiś zalążek tego, żeby rozwinęła się miłość do Boga, żeby rozwinęła się wiara, bogactwo wiary. No jednak z ludzkiej perspektywy te pierwsze społeczności to byli głupi, to byli wygnańcy, to byli słabi, to byli chorzy, to byli odrzuceni. No i pierwsze wspólnoty. Nasza perspektywa nie za ciekawa. Odłączeni od większej społeczności. To można nazwać sektą. Coś odciętego od większej całości. Rozproszeni. Nie najlepsi ludzie, byśmy powiedzieli. Nie najlepsi. Nie mieli bogato zdobionych świątyń, nie mieli szczebli kariery tam w tych społecznościach, nie było katechizmu, nie było kreda wyznaniowego, nie było wsparcia ze strony władzy, nie było jakiegoś wpływu na tę rzeczywistość taką właśnie obserwowaną ludzkimi oczami. Wyśmiewani, prześladowani, mało znaczący. Taki obrazek pierwszych wspólnot. Ale boska perspektywa jest inna. Bo z punktu widzenia Boga, no to był żywy organizm. To był organizm, który funkcjonował pod jedną głową, Jezusem Chrystusem, i funkcjonował w sposób oddolny, demokratyczny. Kiedy znamy to greckie słowo kerotoneo, mówiące o głosowaniu przez podniesienie ręki. Tak właśnie pierwsze zbory decydowały w swoich sprawach. Tak wybierano starszych zboru, tak wybierano osoby do różnej służby w tym zborze, tak wybierano, co będziemy rozważać w tym zborze, tak decydowano, jakie będą te zebrania, jeżeli będą, gdzie będą się odbywać. Wszystkie sprawy danej społeczności rozważała dana społeczność. To ona była w tych sprawach najważniejsza, z tym zastrzeżeniem, że każdy miał przede wszystkim szukać nie woli swojej własnej, ale woli Bożej. I tak zgromadzony lud Boży chciał szukać woli Bożej, a Bóg to widział i dawał swojego ducha, żeby tak właśnie mogło się dziać. To byli różni ludzie. Tutaj ta różnorodność jest też pięknem. Tam byli ludzie z Żydów, tak? Byli Żydzi, byli poganie. Były zbory mieszane, żydowsko-pogańskie. No więc wszyscy byli potrzebni w tych społecznościach, a co ich łączyło? Co sprawiało, że w ogóle w jakiejś społeczności, w Efezie, w Koryncie, w Filipii, powstawał pański zbór? Co było tego przyczyną? No znajdziemy tę przyczynę w liście do Galatów lub Galacjan, rozdział 5, werset 5. List do Galacjan, rozdział 5, werset 5. My bowiem w duchu z wiary oczekujemy nadziei sprawiedliwości. I 6. Gdyż w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, ale wiara, która wyraża się przez miłość. Więc tak było na początku. Wiara w Jezusa Chrystusa, ale żywa wiara, która objawiała się przez wzajemną dobrą wolę, wzajemną miłość. To było podstawą. Na czym budowały się te wspólnoty? To byli ludzie, którzy pokutowali, to znaczy, którzy zauważyli, że coś jest źle i chcieli zmienić swój kierunek życia. Nie chcieli pójść inną drogą, pójść drogą, którą wyznacza Bóg. A Bóg wyznacza drogę do Jezusa Chrystusa, do Zbawiciela, do Odkupiciela, który swoje życie oddał za nas wszystkich. I tu już się pojawia platforma braci i sióstr, bo mają jednego Zbawiciela. Ale niektórzy decydują iść dalej. Decydują, że chcą w całości swoje życie oddać Bogu. Chcą iść za Nim, iść za Jezusem, tak jak Jezus ich pokieruje, tak jak Jezus zdecyduje. Innych wymogów nie ma. Nie było innych wymogów, by te zbory istniały. No więc, co nastąpiło później? No, znamy to i z proroc biblijnych, i z historii. Nastąpiło wielkie odstępstwo. Z ludzkiej perspektywy nawet lepiej. No bo jasno zbudowana hierarchia, struktura, to jest czasami potrzebne po ludzku. Każdy wiedział, pod kim jest. Kto decyduje w sprawach wyższej wagi. Druga sprawa, kilku przywódców, potem jeden główny przywódca nad całym Kościołem Bożym. No znowuż można by powiedzieć, no po ludzku wspaniale, bo będzie wiadomo, co mamy robić. Wpływ na władzę to kolejna sprawa, bo im więcej było już tej struktury, tym więcej było też osób nieco wyższego rodu, wyższego posiadania, wyższego szczebla. Także wpływ na władzę, bogactwo. No te świątynie już wyglądały nieco inaczej niż przed wiekiem IV, bo od wieku IV już świątynie zaczynały lśnić i wyglądać oczywiście po ludzku bardzo pięknie. No ale z boskiej perspektywy zatracono to, co było najważniejsze, czyli ducha. Bo cel został zmieniony z takiego, w którym po prostu trzeba zebrać spośród ludzi takich, którzy chcą zmieniać siebie na lepsze, idąc za Jezusem. I to jest zupełnie inny cel, bo po prostu opowiada się Ewangelię, zwiastuje się dobrą nowinę, a chętni są pobudzani przez to i wyruszają w taką drogę, na jakiej my jesteśmy. Natomiast tutaj, kiedy jest wpływ na władzę, główny cel jest taki, żeby wszyscy stali się tacy jak my. Żeby nawrócić cały świat. Jeszcze w myślach możemy mieć, że do Chrystusa, do chrześcijaństwa. No, intencje są różne, mogą być czasami mieszane, tak? Jest trochę dobrego, trochę złego w tym. No ale kiedy chcemy nawrócić świat, to z czasem metody przestają mieć znaczenie. Jeżeli nie działa metoda przez prośbę, to może przez groźbę. Jeżeli nie działa przez groźbę, to może ogniem i mieczem. No i tak niestety to funkcjonowało. I niestety, ale ducha było bardzo mało. Pismo Święte to porównuje do pustyni. Do tego, że nie było po prostu, albo do braku deszczu, że nie było po prostu dostępu do żywego słowa, do ducha. Ale gdziekolwiek się pojawiała jakaś garstka ludzi, którzy tego ducha Chrystusowego chcieli pielęgnować, tam był pewien oddech. Tam można było duchowo naczerpnąć tej żywej wody. Tak było w pierwszych społecznościach Arian, jeszcze z tych początków, tak? Czyli IV wieku, V wieku naszej ery. Tak było w społecznościach Waldensów, które też musiały ukrywać się, którym trochę te czynniki geograficzne pomagały w takim ukrywaniu się przed władzą Rzymu. Później każdy taki ważny sługa Boży, który był ważny z tej przyczyny, że miał ważne poselstwo, że przywracał pewną rzecz z Ewangelii, że wskazywał na Słowo Boże, tam zawsze pojawiała się jakaś społeczność, która ciągnęła do takiej nauki. Jeżeli poczytamy sobie o różnych postaciach, choćby o Janie Husie, no to gdziekolwiek on jechał, do jakiegoś miasteczka, jakiejś wioski, tam już wszyscy byli pobudzeni, żeby tam się znaleźć, gdzie on będzie przemawiał. Że on ma coś ważnego do powiedzenia. Oczywiście ci wszyscy z hierarchii takiej kościelnej, no jakby sprawiali, żeby ludzie byli przerażeni tym człowiekiem. Więc na przykład rzucano takie zarzuty, że Jan Hus potrafi czytać w myślach, więc uważajcie i nie spotykajcie się z nim. No okazało się, że dla prostych ludzi było to raczej czymś ciekawym. Jeżeli potrafi czytać w myślach, to warto się spotkać, dowiedzieć się, co on tam wyczytał. A on naprawdę potrafił czytać w myślach. Ale nie robił tego cudownie, tylko on znał sytuację, znał tych ludzi, z którymi rozmawiał i trafiał do ich serc i umysłów, bo myślał to samo, co oni. I w ten sposób, gdziekolwiek jechał, to tam zgromadzali się ludzie, szukali tego ducha. Ale zawsze jest to historia bardzo dziwna. Historia wieku Ewangelii jest bardzo ciekawa i bardzo dziwna. Bo zawsze, kiedy pojawiało się to ożywienie, to jakby krok za tym już szedł formalizm i sekciarstwo. To już jakby, no niestety, musimy to powiedzieć, no to było, nie może być rozwiązane. To zawsze szło w parze. Popatrzmy na historię. Popatrzmy na to, że ludzie, którzy sami byli prześladowani przez rzymski kościół, którzy wychodzili z różnych kościołów, no w tym wypadku myślę o zwolennikach poglądów Jana Kalwina. Przecież idea tego ruchu była wspaniała, żeby powracać do Słowa Bożego. To oni także wszystkie te chcieli wyznawać zasady, te sola. Między innymi to właśnie sola scriptura, tylko Pismo Święte. Ale pojawił się ktoś, no, kto myślał zbyt radykalnie dla nich. Kto poważył się na zakwestionowanie głównego dogmatu, który istniał, czyli o Trójcy Świętej. No i tutaj już skończyło się bycie prześladowanym, a zaczęło się bycie prześladowcą. Bo niestety ta społeczność kalwinistyczna no, doprowadziła najpierw do uwięzienia, później do spalenia na stosie Michała Serweta, czyli tego właśnie, który sprzeciwił się tej nauce. Później kolejni ci, którzy poszli za tą nauką o jednym Bogu i jednym Panu, za tą nauką, którą wydobył z Pisma Świętego na nowo Serwet, no oni wszyscy byli prześladowani, oni musieli uciekać. W tym wypadku na przykład z Włoch bardzo często do Polski. Tylko dlatego mówimy o braciach polskich, no że pewna grupa takich właśnie tułaczy, takich pielgrzymów, uciekinierów musiała tutaj zamieszkać. Inny przykład to luteranie i zwolennicy Ulricha Zwingliego. No ich nauczanie także było na ten czas wielkim odświeżeniem, ożywieniem. Oni wiele prawdy wydobyli na nowo i cieszyli się tą prawdą i cieszyli się duchem tej prawdy. ale natrafili na ludzi, którzy chcieli coś jeszcze. Którzy, jak anabaptyści na przykład, oni stawiali na to, że przede wszystkim człowiek musi wierzyć w Jezusa Chrystusa, jeżeli pragnie Bogu służyć i poświęcić swoje życie Bogu, a okazać to najlepiej przez zanurzenie w wodzie, jako człowieka dorosłego, świadomego. I ten, powiedzielibyśmy, niewielka sprawa, jeszcze kilka poglądów zaważyło na tym, że stali się bardzo prześladowaną społecznością, bardzo zwalczaną i tępioną przez większe odłamy chrześcijaństwa. No i tak dalej, to szło i szło. Pojawiały się nowe oazy, takie duchowe, no i pojawiały się też pustynie. Wśród takich miejsc ożywczych, takich oaz, powiedzielibyśmy o ruchu Roberta Browna. On się nazywał kongregacjonalizmem, ponieważ dotyczył zborów. Dotyczył tego, że każdy z nas, jak tu jesteśmy, jest wolną jednostką wierzącą w Jezusa Chrystusa i pragnącą podporządkować się Słowu Bożemu, tak jak w tej chwili rozumie. A zbór stanowi zgromadzenie takich wolnych jednostek w Chrystusie, które jako całość też są niezależną społecznością, która decyduje w swoich sprawach. No i to było piękną, ważną nauką, która do dziś powinna być piękna i ważna dla nas. Druga sprawa, drugi taki ruch, ruch odnowy Campbella i Stone'a. Ci dwaj ludzie, niezależnie od siebie, głosili tak naprawdę jedno. Głosili to, że Pismo Święte to jest jedyny fundament, na którym powinno się budować jedność chrześcijańską. Że nie ma innego fundamentu, który by miał zastąpić tę świętą księgę. Później jeszcze moglibyśmy pomyśleć o społecznościach, które wróciły do nauczania o powrocie Jezusa Chrystusa. I tak doszlibyśmy do przełomu XIX i XX wieku, który też, no bracia znają bardzo dobrze tę historię. Jest to historia zborów badaczy Pisma Świętego. Jak wyglądały takie zbory badaczy Pisma Świętego? No, spotykano się w zwykłych domach, w jakichś wynajętych salkach, czasami jeśli było więcej. Szukano prostoty, szukano właśnie tej czystości takiej doktrynalnej i organizacyjnej. Usuwano to, co niepotrzebne. Wystrzegano się formalizmu, wystrzegano się sekciarstwa. Zachęcano, a szczególnie czynili to ci, którzy byli nauczycielami wśród tych badaczy Pisma Świętego, żeby używać sumienia, żeby rozsądzać sprawy samodzielnie w zależności od tego, czy coś jest dobre i Boże, czy złe i ludzkie, albo szatańskie. Czy ta sprawa jest dobra? Mieć osobiste przekonanie. Jaki był cel w ogóle, że istniały zbory? Celem było to, żeby budować się, żeby pomagać sobie nawzajem w dochodzeniu do podobieństwa do Chrystusa. W charakterze, to się miało liczyć. Charakter godny, żeby stać się wybranymi Jezusa Chrystusa. Jak wyglądało badanie Biblii w tym czasie? No, korzystano z pomocy, które dawał Bóg, z boskich narzędzi. Bóg używał różnych sług w tym czasie, którzy przekazywali tę piękną nowinę, którzy znowu odkrywali coś, co w Piśmie Świętym było, ale co przez wieki było zakryte. Jak restytucja, jak okup za wszystkich. Ale czego żądano w tym badaniu? Żądano dowodów Pisma Świętego. Bo każdy chciał osobiście zrozumieć, czemu tak jest. To było celem każdego z tych badaczy, żeby zrozumieć, jaka jest nauka Słowa Bożego na daną sprawę. No ale tutaj też doszło do tego, że to pierwsze pokolenie zaczęło odchodzić już w śmierć. Odszedł też i ten, który był przywódcą tego ruchu. Wiemy, znamy tę historię, brat Russell. No i po śmierci co zaczęło się dziać? Zaczął rozwijać się no właśnie ten formalizm. Zaczęło się rozwijać coś takiego, co byśmy mogli nazwać słowem, które trochę znamy, quasi-kler. Coś, co nie jest klerem tak dosłownym znaczeniu, jak jak kler ogólnie mówiąc, ten właśnie dosłowny, ale coś, co w swoim postępowaniu, zachowaniu przypomina bardzo, co jest podobne do kleru. Zaczęła się duma z przynależności do pewnej grupy. Zaczęło się myślenie znów na zasadzie nasza grupa, nasi przywódcy, nasza prawda. I w tym momencie znów dochodzimy do tego skostnienia, do tego, że znów pojawiają się ludzie, którzy źle się czują w takiej społeczności, źle się czują w takiej sytuacji, obojętnie jak ich się nazwie. Można użyć takiego słowa, które od pierwszego wieku do XXI jest aktualne: opozycja. Opozycja do czegoś, tak? Do pewnych postaw, do pewnych nauk. Jaka jest ta opozycja? Jest śmieszna. Jest śpiewająca nie na taką nutę, jak się powinno śpiewać. To są odłączeni, rozproszeni, głupi, biedni i po prostu z ludzkiej perspektywy naprawdę mało wartościowi. Nie są to najlepsi ludzie. Ale jak patrzy Bóg? Jak postrzega takie zbory Bóg? Gdzie się zgromadzi dwóch albo trzech w imieniu Jezusa Chrystusa, gdzie chcą zobaczyć, co Bóg do nich mówi ze swojego słowa? O taki zbór z Bożej perspektywy, no to może być wodopój dla spragnionych. To może być restauracja dla głodnych. Taki zbór to może być bezpieczna kryjówka dla tych uciekinierów, tych przybyszy czy tych obcych. No więc jako przykład mogę powiedzieć, nie znacie akurat tego brata, w większości pewnie, brata Ludwika Fraska. Może niektórzy kojarzą tego brata. Ale on jako młody chłopak już musiał poznać, no, czym są trudy życia takiego bardziej dorosłego. Jego tata zmarł w wieku 32 lat. On już jako taki wczesny nastolatek zaczął pracować. Zaczął, praktycznie wziął na siebie wiele obowiązków głowy domu. Poza tym nocami czytał kolejne książki z biblioteki. Także chciał poznać, jaki jest sens tego wszystkiego. I bardzo to zajmowało jego umysł przez wiele lat. Aż w końcu, idąc na takim spacerze w mieście, gdzie mieszkał, no doszedł do skraju już wyczerpania takiego psychicznego. Mówi, jakiś sens jest, ale ja nie wiem, gdzie go szukać. Ja już nie wiem, gdzie to mogę znaleźć. I idąc po prostu chodnikiem, usłyszał z jednego domu przez otwarte okno pieśń. W tym domu prywatnym było właśnie nabożeństwo. I jak opowiada, później mówi, nie wiem, co to było. Jakiś duch, jakaś energia, jakaś siła prowadziła mnie do drzwi tego domu. On mówi, nie wiem. Byłem przygnębiony, zniechęcony do wszystkiego, ale zacząłem z prostej ścieżki schodzić i zszedłem prosto do tych drzwi i nie wiem, kiedy zapukałem. No i tak się stało, że wszedł do tego domu, przyszedł na to nabożeństwo i do końca życia w tym domu na te nabożeństwa uczęszczał. Był oddanym Bogu człowiekiem i później miał dużo dzieci, ma wiele wnuków, z których niektórzy są oddanymi Bogu ludźmi. No ich życie też się zmieniło. Z jakiego powodu? Że ktoś uchylił okno, tak? Także możemy czasami patrzmy na te właśnie okna, uchylajmy te okna. Miejmy szacunek do tego, co robimy, ale taki Boży, taki miejmy po prostu świadomość, że boska perspektywa jest inna. No bo jesteśmy w zborach doświadczani na różny sposób z zewnątrz. Doświadczamy bardzo dużo ze strony tego świata, w którym żyjemy i my potrzebujemy siebie nawzajem. My potrzebujemy wsparcia. To jak krzew winny. Pan Jezus do tego się odnosi. Mówi, ja jestem krzewem. A ojciec jest tym, który jest ogrodnikiem, tym, który oczyszcza, przycina te gałązki. A my jesteśmy tylko tymi małymi gałązkami. Więc jako te gałązki starajmy się nachylać jedni do drugich. Starajmy się czerpać z tego korzenia, którym jest Chrystus. I w ten sposób będziemy wzrastać, będziemy zmieniać naszą rzeczywistość, nasze tu i teraz, a raczej Bóg będzie to czynił. Ale jesteśmy na świecie. I jak ten świat wygląda z bliska? Czy on wygląda pięknie z naszej perspektywy? No nie zawsze. On jest czasami hałaśliwy, jest czasami nieprzyjazny, jest bardzo kolorowy taki. I możemy się źle w nim czuć. Możemy się źle tutaj czuć. I nawet apostoł Paweł mówi, dopóki jesteśmy w tym ciele, tu w tym świecie, to jesteśmy jakoś oddaleni od Pana. No bo my byśmy już chcieli tam w Królestwie być, tam gdzie będzie już tak cudownie. Ale jesteśmy tutaj. Więc jak to miejsce, gdzie jesteśmy, ten świat wygląda z Bożej perspektywy? Świat z nieba. Jaki to jest świat? Świat z nieba to jest świat ludzi odkupionych przede wszystkim. Świat ludzi odkupionych, bo Boży Syn umarł za wszystkich ludzi. Niedawno byliśmy w Wuppertalu na spotkaniu. Tutaj jest brat Sasza. No to rozmawiałem też z siostrą brata Saszy. I ona mówiła o tym, że chodzi do takiej międzynarodowej klasy. No i w tej klasie bardzo różni ludzie. Różne narodowości, różne kultury, różne religie. Ale co jest piękne w nauce biblijnej, w nauce Bożej? W tej klasie są po prostu ludzie odkupieni przez Jezusa Chrystusa. I to jest wielkie pocieszenie, gdy spojrzy się na świat jako świat ludzi odkupionych. Jaki będzie ten świat niedługo? Bóg potrafi tak widzieć, że On już wie, jaki on będzie. Bóg ma niezwykłą cechę, której też powinniśmy, o którą też powinniśmy się modlić i prosić Boga, aby udzielał nam właśnie takiego patrzenia. Ta niezwykła cecha jest opisana w liście do Rzymian w 4 rozdziale i w wersecie 17. Rzymian 4:17. Bóg ożywia umarłych i to, czego nie ma, powołuje, jak gdyby istniało. Inny przykład mówi to o tym tak. Bóg nazywa te rzeczy, których nie ma, jakby już były. A więc niezwykła rzecz, że Bóg widzi piękną ludzkość, która zostanie udoskonalona, która, z której ci chętni, posłuszni będą żyli wiecznie. No jest to coś wyjątkowego. I Bóg traktuje narody niewierzące dzisiaj w Jezusa Chrystusa jako prezent, który przekaże Jezusowi. Jako wspaniały prezent. A Jezus, On czeka, On z upragnieniem wypatruje, że chce już mieć ten prezent w swoich rękach, bo widzi też to piękno. Bóg mówi do swojego Syna w psalmie 2, w wersecie 8 i 9. Proś mnie, a dam ci w dziedzictwo narody i twą własnością uczynię krańce ziemi. Złamiesz je żelazną laską, pokruszysz je jak naczynia garncarza. A więc Jezus ma narody kruszyć, jak naczynia garncarz ma użyć laski żelaznej. Jezus jest taki jak Ojciec, a więc On też chce się dzielić, chce dawać to, co najlepsze drugim. No i swoim najwierniejszym obiecał coś takiego. Obiecał swoim najwierniejszym w objawieniu rozdział 2, werset 26. Temu, który zwycięży oraz temu, kto zachowa aż do końca moje dzieła, dam władzę nad narodami i będzie nimi rządził żelazną laską, zostaną pokruszone jak gliniane naczynia. Bardzo ciekawe fragmenty, które często są nadużywane, bo dochodzi się czasami do wniosku, że no tak, czyli Jezus i wierni wreszcie zrobią porządek, no i zniszczą ten niewierzący świat. Wreszcie zakończy się istnienie tych wszystkich niesprawiedliwych, tych grzeszników, nieprawych. Jednak Biblia podaje też efekt, jaki ma być tego uderzania tą laską żelazną. I ten efekt jest pięknie przedstawiony w Księdze Izajasza w rozdziale 19. Miałem trochę dłuższy tu fragment, więc jeden werset, a chodzi o wersety 21 do 25. A ja przeczytam 22. W tym dniu uderzać będzie Jahwe Egipt. Egipt symbolizuje właśnie świat, ten grzeszny, ten świat niesprawiedliwy. I Jahwe będzie uderzać świat. Uderzać i leczyć. I nawrócą się do Jahwe i da im się przebłagać i uleczy ich. No i dalej o tym trakcie, który będzie z Egiptu do Asyrii i o tym Izraelu, który ma być dziedzictwem Bożym pośrodku. A więc już tutaj widzimy, że ma być uderzanie i ono już się toczy. To jest uderzanie tego właśnie czasu ucisku. Ale jaki efekt tego uderzenia? Uleczenie. Nawrócenie tych narodów. Księga Sofoniasza to kolejny taki przykład, który jest często cytowany w połowie. A fragment jest w obu wersetach 8 i 9 trzeciego rozdziału. Księga Sofoniasza, rozdział 3, wersety 8 i 9. Bóg tutaj mówi: poczekajcie na mnie, na dzień, w którym powstanę na łup, bo mym rozstrzygnięciem jest zgromadzić narody, zebrać królestwa, by wylać na nie wzburzenie, cały żar mojego gniewu, gdyż w ogniu mojej żarliwości będzie pochłonięta cała ziemia. No i na tym, gdyby skończyć, no to nie byłaby najpiękniejsza Ewangelia, którą przedstawiłem. Brat Marek już marynarkę włożył, więc chociaż 9 werset przeczytamy. Wtedy natomiast zmienię ludom ich wargi na czyste, aby wszystkie one wzywały imienia Jahwe. I taki jest ostateczny cel, żeby wszystkie kolana się skłoniły, żeby każdy język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. I tak się stanie. Taki czas jest przed nami. My dzisiaj możemy się bardzo z tego cieszyć. Mieliśmy jeszcze na inne rzeczy popatrzeć, ale już na nie z góry nie będziemy patrzeć. Niech każdy patrzy we własnym zakresie. Jedynie na to chciałbym jeszcze spojrzeć. A jeszcze mogę. Więc na patrzenie już nie na chrześcijaństwo, na różne grupy badaczy Pisma Świętego, jak chciałem to jeszcze opowiedzieć, ale na samego siebie. Więc patrząc na samego siebie po ludzku, wielu z nas zobaczy bardzo słabe punkty. Zobaczymy nasze niedoskonałości, nasze braki, to, że my nie umiemy pewnych rzeczy zrobić, że nie rozumiemy pewnych rzeczy, że towarzyszą nam różne wady, różne choroby i po prostu możemy być tak otoczeni przez nieprzychylne doświadczenia tu po ziemsku, że po prostu się bardzo zniechęcimy. Ale Bóg nas nie pyta o to, czego my nie posiadamy i Bóg nas nie pyta o to, kim my nie jesteśmy. A może byśmy mogli być, gdyby się inaczej potoczyło. Bóg nas pyta, tak jak spytał Mojżesza. Co masz w swoim ręku? No i Mojżesz miał w swoim ręku laskę, Dawid miał proce i kilka kamyków, Maria miała kosztowne perfumy, Pan Jezus miał miskę i ręcznik. Po prostu każdy miał w danym momencie coś, czym mógł służyć. I każdy z nas też takie coś posiada. A od czego będzie zależało, czy ta służba będzie owocna? Od czego będzie zależało nasz stan duchowy? Tak, no na pewno od perspektywy naszej. Jak my będziemy oceniać sytuację, w której jesteśmy i od tego, czy Pan będzie z nami. A Pan nie ma od nas tak ogromnych wymagań, żebyśmy mieli dużo więcej, byli dużo mądrzejsi, mieli większe stany konta i posiadania, tylko Pan od nas wymaga tego. Psalm 37, wersety 3 do 5. Powierz Panu swoją drogę. Zaufaj Mu, a On będzie działał. Wyniesie Twoją sprawiedliwość niczym światło. Rozkoszuj się Panem, a spełni pragnienia Twojego serca. Powierz Panu swoją drogę. Zaufaj Mu, a On będzie działał. Więc bądźmy jak Jonatan, ten biblijny, który mówił tak: Pan może uratować przez wielu i przez niewielu. Nie bierzmy na siebie tego, co jest rolą Boga, bo to Bóg daje wzrost. Więc jeżeli będziemy uważni, to każdy z nas będzie wiedział, co może zrobić i jak użyć swój talent. Więc nasze ograniczenia, one będą nas czasami zniechęcać, ale wtedy patrzmy na to, jak widzi tę sprawę Bóg. Badajmy Słowo Boże, szukajmy boskiej perspektywy. Módlmy się, jeżeli nam jej brakuje. Padajmy na kolana, módlmy się, szukajmy boskiej perspektywy. A takim patrzeniem z Bożej perspektywy dzielmy się jedni z drugimi. I w ten sposób będziemy wzrastać, będziemy mogli oglądać świat z wysoka. I oby Bóg to pomagał, oby dał nam wszystkim swoich błogosławieństw, a my po prostu starajmy się Jemu służyć. Dziękuję za uwagę.